Projekt wyrasta z naszych wcześniejszych doświadczeń. Wcześniej realizowaliśmy kilka projektów o nieco bardziej zawężonej tematyce i stopniowo gromadziliśmy wokół siebie nie tylko ekspertów czy analityków, ale również przedstawicieli biznesu i przedstawicieli gospodarki. To jest silna strona naszej grupy. Łączymy tak naprawdę trzy środowiska. W skład naszego zespołu wchodzą profesjonalni naukowcy, współpracujący z nami przedstawiciele biznesu, czyli ta strona, która informuje nas o tym, jak rzeczywiście wygląda proces produkcji, bo naukowcy nie zawsze wiedzą, ile co kosztuje i jak jest coś wytwarzane i jakie są możliwości czysto techniczne czy czysto logistyczne zbudowania na przykład jakiegoś zakładu czy zmontowania jakiejś instalacji. I wchodzą również w skład naszego zespołu przedstawiciele władzy, administracji. Mamy w naszym konsorcjum, poza AGH, które jest liderem tego konsorcjum, mamy również Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To właśnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest tą stroną administracyjną, która będzie nam pomagać w parametryzowaniu naszej pracy, w takim sensie, abyśmy mogli zrozumieć, co jest wykonalne i jakie są również, powiedzmy, polityczne ograniczenia pewnych decyzji, które my moglibyśmy sugerować z czysto naukowego punktu widzenia. Pełna nazwa naszej powoływanej instytucji to będzie Obserwatorium Transformacji Energetycznej. Założenie jest takie, iż obserwatorium to powstanie i rozpocznie swoje pilotażowe działanie w czasie realizacji projektu. Natomiast wolą całego zespołu i mamy nadzieję, takim efektem końcowym, taką nagrodą, w zasadzie prawdziwą nagrodą dla nas za realizację tego projektu będzie zbudowanie pewnej marki, pewnej pozycji w Polsce i umożliwienie tym samym zdobycia środków i zdobycia wsparcia do tego, żeby to centrum funkcjonowało dłużej niż tylko w czasie realizacji projektu. Taką mamy ambicję.
Co będzie obserwować?
Będziemy obserwować wszystkie wymiary transformacji energetycznej, począwszy od wymiaru czysto technologicznego, czyli będziemy mieć podzespół, który będzie się zajmował aspektami technicznymi, tym, co jest w tej chwili możliwe do wykonania, ograniczeniami różnego rodzaju technologii, które w Polsce można wprowadzić. Będziemy mieć zespół ekonomiczny, który będzie szacował koszty i zyski z tego typu inwestycji, zwroty do gospodarki. Przykładowo będziemy sprawdzać, co dla polskiego podatnika opłaca się bardziej, możliwości wyboru różnych technologii. Takie analizy mamy już na swoim koncie i takie analizy od pewnego czasu prowadzimy dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Analizy skoncentrowane na tym, aby odpowiedzieć na pytanie, co dostarczy w Polsce większego offsetu, czyli gdzie będziemy mieć więcej miejsc pracy, gdzie będzie więcej wartości dodanej, gdzie pobudzimy silniej gospodarkę, czy montując pompy ciepła, czy montując na przykład kolektory słoneczne. No i mając dostęp do danych eksperckich, do danych z rynku energetycznego, jesteśmy w stanie za pomocą posiadanych przez nas modeli matematycznych oszacować takie efekty i w ten sposób wesprzeć decydentów w podejmowaniu decyzji, tak żeby ta decyzja była oparta na możliwych benefitach, które gospodarka uzyska wskutek zainstalowania dwóch technologii. Możemy sobie wyobrazić, że te technologie z punktu widzenia technicznego są dość, powiedzmy, równoważne. Dostarczają na przykład ciepło w dość podobnej efektywności. Natomiast pytanie jest takie, co bardziej nam się opłaca? Jak wyglądają łańcuchy produkcji, które są w kraju generowane przez taką inwestycję na przykład? No i to będziemy w szczególności obserwować. Poza tym będziemy obserwować również wymiar klimatyczny i środowiskowy takich inwestycji. To znaczy, jak będzie wyglądać redukcja gazów cieplarnianych w różnych scenariuszach rozwoju. No i wreszcie będziemy obserwować ten wymiar społeczny, niezwykle ważny, to znaczy przygotowanie społeczeństwa do transformacji, gotowość do transformacji, chęć albo niechęć do tego, żeby pewne rozwiązania u siebie wprowadzać. Więc to też jest ważny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji przez władzę centralną. Przez decyzję mam na myśli na przykład wsparcie finansowe jakiegoś programu. W tej chwili, ponieważ tego obserwatorium brakuje, decyzje w zasadzie podejmowane przez decydentów no, są w pewnym sensie niedoskonałe, dlatego że te liczne wymiary transformacji energetycznej nie są w pełni jasne, nie są w pełni w jednym miejscu zebrane w ramach spójnej analizy. Mamy na rynku pewne raporty, które są jednak wykonywane w różnej metodologii i trudno powiedzieć, czy te raporty można skleić w jedną całość, która nazywa się materiał wspierający podjęcie decyzji. Obserwatorium ma za zadanie przygotować takie miejsce, w którym to kompletne wsparcie do podejmowania decyzji będzie gotowe.
Mamy raporty dotyczące energetyki wiatrowej, polityki wodorowej, ale czy państwo zbudują nowy model, czy będziecie korzystali już z modelu istniejącego? Jakie wartości będą analizowane w tych modelach?
Będziemy na pewno starali się połączyć oba te kierunki. Czyli z jednej strony będziemy wykorzystywać najlepsze istniejące już rozwiązania modelowe na świecie. No i tutaj mamy ekspertów w różnych dziedzinach, którzy są na bieżąco z tym, co na świecie się robi w zakresie takiej analizy modelowej. To jest jakby jedna noga, na której będziemy stać, czyli czyli wykorzystamy narzędzia już istniejące, ale wykorzystamy je w sposób spójny. To znaczy, prowadząc taką analizę, będziemy chcieli w ramach jednej analizy uwzględnić wszystkie czynniki naraz, a nie wykonywać takich analiz wyrywkowo, bo w takim przypadku, kiedy byśmy prowadzili takie indywidualne, rozproszone analizy, to wtedy wskutek różnic metodologicznych tak naprawdę wnioski z tych analiz nie nadają się do scalenia w jedną całość. I to też jest jeden z argumentów przemawiających za utworzeniem takiego centrum, które by przygotowywało raporty w takim holistycznym ujęciu, a więc od A do Z proces transformacji analizować. Raporty są do tej pory na rynku dostępne dość wycinkowo i tak naprawdę analizy przeprowadzone w tych raportach uwzględniają tylko zwykle jeden wymiar transformacji energetycznej, nie uwzględniają pozostałych. W związku z tym rekomendacja płynąca z takiego wąskiego raportu jest niedoskonała, no dlatego, że nie uwzględnia wszystkich czynników naraz, jednocześnie. A drugi rodzaj metod, z których będziemy korzystać, to będą metody nowe, metody, które wprowadzimy jako innowacje, myślę, na skalę europejską i zostało to przez centrum również uznane za argument, którego nie da się odrzucić, czy rzeczywiście to będą nowe modele. Dlaczego one będą nowe? Po pierwsze, mamy naprawdę wspaniałych analityków, którzy potrafią takie modele teoretycznie zaproponować, czyli mamy strukturę tych modeli w głowie już ułożoną, natomiast to, czego nam do tej pory brakowało, to dostęp do danych zasilających takie modele. I tutaj jest duża przewaga naszego zespołu nad konkurencją. To jest środowisko, które udało nam się przez lata zbudować wokół AGH, środowisko przedstawicieli branży energetycznej, które to środowisko ma te insiderskie informacje potrzebne do parametryzowania różnych modeli, które my mamy w głowie.
Co do tej pory umykało w planowaniu rozwoju transformacji energetycznej? Bo wspomina pan, że o tych niedoskonałościach modeli, o tych modelach nakierowanych na jedno czy drugie źródło odnawialne, co umykało naukowcom?
Myślę, że przede wszystkim umykały nam praktyczne analizy i umykało nam to, o czym przed sekundą wspomniałem, czyli konieczność zbliżenia do siebie trzech środowisk naraz. Czyli i naukowców, i przedstawicieli przemysłu, i przedstawicieli władzy centralnej. Szerzej nawet można powiedzieć administracji. Tylko w takim układzie, w którym mamy scalone ze sobą te trzy środowiska, jesteśmy w stanie przygotowywać racjonalne scenariusze dotyczące transformacji energetycznej. Ta współpraca musi zostać nawiązana. Taka współpraca jest dość trudna z tego względu, że nawet nasze doświadczenia pokazują, że to wymaga bardzo dużo czasu i wysiłku, żeby ludzie z tych różnych grup zechcieli ze sobą współpracować, bo tak naprawdę na początku nie ma tutaj żadnych środków finansowych i nie ma tutaj żadnej motywacji do tego, żeby prowadzić takie długie negocjacje i długie rozmowy na temat tego, co można pozyskać z przemysłu, na temat tego, co jest istotne dla władzy. To są wszystko trudne dyskusje i myśmy te dyskusje prowadzili przed złożeniem wniosku o nasz projekt dosyć długo. Udało nam się wypracować środowisko i udało nam się zdobyć kontakty, udało nam się zdobyć dane, udało nam się pozyskać życzliwych ludzi. I dopiero na tej bazie mogliśmy pójść do przodu, żeby przygotować jakiś model, który byłby taki holistyczny, czyli łączyłby te trzy światy ze sobą. Potrzebna była grupa osób, która zainicjowałaby ten ruch. Bo to przez ileś tam lat trzeba kontaktować się z ludźmi, budować to środowisko, a w nagrodę otrzymuje się coś bardzo wartościowego, na przykład dane. No proszę sobie wyobrazić taką na przykład sytuację, w której chcemy przeanalizować, to była sytuacja z naszego doświadczenia, chcemy przeanalizować gospodarcze efekty wspierania programu instalacji paneli fotowoltaicznych w Polsce. I taki program był, program Mój Prąd. Wydaliśmy taką broszurę informującą społeczeństwo o tym, ile to kosztowało i jaki był zwrot do budżetu w formie, jaki był zwrot wartości dodanej, jakie były miejsca pracy wygenerowane, ile osób znalazło pracę i gdzie. Żeby taki raport wygenerować, to musieliśmy w pierwszej kolejności nawiązać współpracę z firmami, które takie panele rzeczywiście montują, zrzeszeniem takich firm i dowiedzieć się czegoś, czego jako naukowcy nie wiemy. Ile kosztuje zamontowanie takiego panelu? Jakie to firmy realizują? Jak wygląda ich klasyfikacja działalności? Te wszystkie szczegółowe informacje są potrzebne do tego, żebyśmy mogli ruszyć do przodu z naszymi analizami. Inaczej to nasza praca jest czysto teoretyczna. Bez tych twardych liczb, czyli bez danych zasilających modele, nasza praca jest bezużyteczna. No i jeszcze wchodzi do tego oczywiście władza, powiedzmy, centralna, która to jest nam potrzebna jako analitykom do tego, żeby przedstawić nam nieco od kuchni te oczekiwania polityczne. Czy raczej będziemy szli w kierunku takim, czy w kierunku innym? Co władza myśli na temat tych przyszłych programów? Czy jest wola polityczna ku temu, żeby taki program w przyszłości realizować, czy raczej środki budżetowe będą gdzie indziej przekazywane. To też jest ważne, a może nawet najważniejsze, jeśli chodzi o planowanie rozwoju transformacji energetycznej w Polsce, czyli nastawienie decydentów do tego, w jakim tempie i gdzie chcieliby oni tą transformację prowadzić, zanim my przeprowadzimy raport. No musimy te trzy środowiska zaprosić do rozmów i wspólnie pracować. Każde wnosi coś ważnego do tej dyskusji. Naukowcy mają narzędzia, przedstawiciele przemysłu mają konkretną technologię, którą potrafią opisać i którą rozumieją, a decydenci mają wizję rozwoju polityki w kraju w przyszłości, również w zakresie energetycznym. I scalamy te trzy środowiska.
Kiedy przeciętny Polak będzie mógł wprowadzić dane, które go interesują, do programu i otrzymać informacje, czy w jego domu opłaca się zainstalować fotowoltaikę, pompę ciepła, czy może coś zupełnie innego?
Projekt ma trwać 30 miesięcy. W ciągu tych 30 miesięcy na pewno pojawią się te rozwiązania w otwartym dostępie na stronie naszego obserwatorium. Być może uda się to zrobić szybciej, natomiast nie mogę tego obiecać z racji tego, że mamy pewien harmonogram wykonania projektu i akurat tę część, o której w tej chwili mówimy, będzie parametryzowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Tam jest podzespół, który będzie przygotowywał ten moduł, który będzie służył. To będzie tak zwany moduł o nazwie Zephyr dla domu, czyli to będzie, jak sama nazwa wskazuje, narzędzie, gdzie właściciel domu będzie sobie mógł niejako taką transformację energetyczną przesymulować, co by było, gdybym wykonał taką instalację. Postaramy się szybciej, ale trudno powiedzieć, czy nam się uda.